Drodzy braterstwo, tak się składa, że mieliśmy miesięczną przerwę i na ostatnim zebraniu przed tą miesięczną przerwą ja miałem wykład. I miesięczna przerwa minęła i wczoraj rano wstałem, zobaczyłem do planu i widzę, że znowu mam wykład. Byłem trochę nawet zaskoczony tym, bo tak mi się zdawało, że na ostatnim zebraniu miałem wykład, bo na kolejnym zaraz zebraniu nie będę miał wykładu, ale tak to wyszło. Inne tamto były miesiące, teraz też inne. Więc pewnymi myślami opartymi na Słowie Bożym zechcę z braterstwem dzisiaj się podzielić. Oprzemy się dzisiaj na wypowiedzi naszego Pana, zapisanej w Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, wersetach od 30 do 32. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wersety od 30 do 32. Albo nawet zacznijmy od 27, to będziemy mieli kontekst tej wypowiedzi. Więc czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza od wersetu 27. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego: pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego: dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. I taki o tym dzisiaj szczególnie nas interesuje werset 31, który mówi: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Więc temat wykładu jest: Jezus naszym lekarzem, bowiem jako takowy przedstawia się w tym wersecie. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Dlatego ja przebywam wśród celników i grzeszników, bo tutaj zarzut stawiany naszemu Panu, że spędza czas, przebywa z celnikami i grzesznikami, no bo to są ci, którzy są chorzy. Oczywiście wiadomo, o czym mówimy. Nasz Pan nie mówi tutaj o chorobach fizycznych, mówi o chorobach duchowych, bo celnicy i grzesznicy na żadne szczególne choroby fizyczne nie chorowali, tylko jest tutaj, chodzi o choroby duchowe, o chorobę grzechu, która jest największą i najbardziej dotkliwą chorobą, jaka dręczy człowieka. I moglibyśmy powiedzieć, choroba grzechu leży u podstaw wszystkich innych chorób. Bo gdyby rodzaj ludzki nie zapadł na chorobę grzechu, to nie byłoby żadnych tych cielesnych chorób także, bo one są następstwem klątwy i upadku człowieka, jego degradacji. A degradacja i upadek człowieka nastąpiły na skutek grzechu. Więc gdyby nie było choroby grzechu, nie byłoby żadnych innych chorób. I tak samo leczenie chorób ziemskich, choć słuszne i właściwe, prawda, doskwierają choroby ziemskie, cielesne, powiedzieć przedziemskie, mam myśli cielesne, a doskwierają nam, bo taka jest kolej rzeczy, że mało kto jest wolny od chorób, a jeszcze dodatkowo działa to w ten sposób zazwyczaj, że im człowiek starszy, do tych chorób ma więcej, coraz bardziej mu doskwierają, no bo jego organizm robi się w miarę upływu czasu coraz słabszy, a im słabszy, no tym łatwiej chorobom się rozpanoszyć w takim organizmie. Więc jest rzeczą słuszną i właściwą leczyć, tak jak potrafimy, te choroby nasze cielesne, ale leczenie chorób cielesnych nie usunie przyczyny tych chorób, bo przyczyną chorób jest grzech. Uleczenie choroby grzechu doprowadzi do zniknięcia i chorób cielesnych. Więc taka jest główna misja naszego Pana. Nasz Pan podczas swojego pobytu na ziemi, znamy z Ewangelii, leczył także i choroby cielesne. Leczył. Są przypadki uzdrowień zapisywane. To właśnie jako przykład jego mocy i dzieła wieku tysiąclecia, kiedy dojdzie także do uleczenia z tych chorób. A także bym powiedział, przejaw jego współczucia, bo choroby wiążą się z bólem i cierpieniem tych, którzy na te choroby chorują. Więc nasz Pan, gdy przyszedł i widział takich chorych, chromych, niechodzących, ślepych i też i innych, którzy cierpieli na różne dotkliwe choroby, no to współczuł tym ludziom i uzdrawiał, ale nie po to nasz Pan przyszedł, by tutaj wyleczyć z chorób cielesnych. To były pewne przykłady Nasz Pan chce przede wszystkim być lekarzem chorób duchowych, bowiem uleczenie z chorób duchowych rodzaju ludzkiego, czyli z choroby grzechu, doprowadzi do doskonałości i do tego, że choroby cielesne bez specjalnej potrzeby ich leczenia także znikną, bo one są wynikiem niedoskonałości, a po uleczeniu choroby grzechu zapanuje doskonałość, w związku z tym choroby cielesne przestaną same przez się istnieć wtedy i nie będą problemu. Więc nasz Pan mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, dlatego spędzam czas z cenikami i grzesznikami, z nimi jem i z nimi piję, bo nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. No sprawiedliwych nie trzeba wzywać do upamiętania, bo jak są sprawiedliwi, to niby się mieli od czego, jakby mieli się upamiętać, tak? Upamiętać, czyli zwrócić uwagę na swoje niewłaściwe postępowanie, zacząć lepiej postępować. Jak ktoś byłby sprawiedliwy, no to nie miałby czego zmieniać w swoim życiu, lecz grzeszny. Teraz taka myśl tutaj, bo ja kiedyś czytałem te wersety, to pierwsze moje skojarzenie, jakie się mi nasuwało, że z tych słów naszego Pana można wysnuć myśl, błędną od razu mówię myśl, że skoro nasz Pan tak odpowiada faryzeuszom, to wychodziłoby z tego, można by pomyśleć, że faryzeusze są zdrowi i sprawiedliwi. No nasz Pan przecież nie chodzi. Znaczy, no, zdarzało się, że też jadał i u faryzeuszów, tak mamy tego Szymona faryzeusza, który raz zaprosił naszego Pana i nasz Pan jadał u niego, ale tak specjalnie nie dążył do tego wcale, żeby spędzać czas z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. No ale to wniosek jest niewłaściwy, bo jak porównamy sobie z innymi słowami naszego Pana, to zauważymy, że zresztą ogólna nauka Biblii pisze, tak, apostoł Paweł, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. W związku z tym żaden faryzeusz też nie mógł być sprawiedliwy. Poza tym w innych miejscach nasz Pan nazywa ich plemieniem żmijowym, grobami pobielanymi. W innym jeszcze miejscu mówi, że cudzołożnice i grzesznicy i celnicy wyprzedzają faryzeuszów w drodze do Królestwa Bożego. Czyli, że faryzeusze wcale nie są zdrowi. Wielu z nich było bardziej chorych niż ci celnicy i grzesznicy. Ale była pewna różnica tutaj. Nasz Pan nie poświęcał im uwagi, bowiem faryzeusze uważali się za zdrowych. A to jest najgorsza sytuacja z możliwych. Gdy chory człowiek uważa się za zdrowego. Dużo lepiej jest, gdy chory człowiek wie o tym, że jest chory, bo wtedy może odpowiednio w swoim życiu się ustawiać, przyjąć jakąś linię postępowania, która będzie uwzględniała jego chorobę i ograniczenia nakładane przez chorobę. A człowiek, który nie wie, że jest chory, co robi? Próbuje robić rzeczy, których nie jest w stanie zrobić. No bo nie chcę zrozumieć tego, że być może kiedyś, 20 lat temu, jak był zdrowy i młodszy, to bez problemu taką rzecz wykonywał. Na przykład spinał się na drzewo, żeby jabłka zerwać. No ale teraz, raz, że jest chory i może i starszy i ma mniej sił, to już nie powinien tego robić. Ale jeżeli nie wie tego, albo nie chce przyjąć do wiadomości, bo człowiek najczęściej nie chce przyjąć wiadomości to, że się starzeje i słabnie i że ma choroby. Każdy chciałby być zdrowy, młody i jeszcze piękny i bogaty na dodatek. Więc nie chce przyjąć tego do wiadomości, że się starzeje i choruje i próbuje robić to, co zawsze robił. A wtedy to już się robi niebezpieczne. Bo on z takiego drzewa może łatwo spaść i się poranić. Czy też próbując robić jakiekolwiek inne rzeczy, które wcześniej robił, bo gdy nie był chory, a teraz gdy jest chory, to stwarza zagrożenie dla siebie samego i stwarza zagrożenie także dla innych. Tutaj mi się przypomina przykład napisany w teraźniejszej prawdzie z jakiś rok czy półtora roku temu o Ralfie Herzigu, który choruje nadal na tą demencję starczą, ale w początku, jak ta choroba nie była jeszcze bardzo zaawansowana, no to tak jak nikt z nas nie chciałby na to zachorować. No więc dopóki człowiek może, to sobie wmawia, że nie jest chory, a staje się zagrożeniem. Zwłaszcza na przykład, że on wciąż jeździł samochodem. A ktoś taki, kto już ma ubytki świadomości i nie całkiem kontroluje i kojarzy sytuację, a na drodze przecież trzeba czasami podjąć reakcję w ułamku sekundy na zaistniałą sytuację, a ktoś jak nie kojarzy i robi ten manewr za późno, albo nie kontroluje tego, co robi i przy zakręcie go zniesie na przeciwną stronę drogi, przecież tam może jechać pojazd. No to było opisane w terenie, Snyder opisywał w teraźniejszej prawdzie, że w którymś momencie, po kilku sytuacjach, gdy cudem, ledwo co uniknęli wypadku, brat Ralph dalej nie chciał uznać, że nie powinien jeździć, po prostu zabrał mu na siłę kluczyki do samochodu, żeby już tym samochodem nie kierował. Bo taki właśnie ktoś, kto jest chory, a nie ma tej świadomości tego, że jest chory, jest niebezpieczny i dla siebie, i dla innych. Więc wracając do naszego wykładu, takimi byli faryzeusze. Oni nie byli bardziej zdrowi od innych. Ich problem polegał na tym, że oni uważali się za zdrowych. Oni nie wiedzieli o tym, że są chorymi. Dlatego też nasz Pan szczególnie się nimi zajmował, bo podstawą leczenia się, o czym powiemy jeszcze w dalszej części wykładu, jest świadomość bycia chorym i potrzeba leczenia i chęć do, żeby się temu leczeniu poddać. A u tego u faryzeuszy nie było. Nie było przekonania o tym, że są chorzy na grzech. Uważali się za zacnych i sprawiedliwych. W związku z tym nie mieli ochoty, żeby ktoś źle przyjmowali informacje o tym, że są chorzy, że są grzeszni. Oburzało ich to i nie mieli najmniejszej ochoty poddawać się leczeniu. Dużo łatwiej takich chętnych do leczenia właśnie nasz Pan mógł znaleźć wśród celników i u grzeszników. Tak, bo oni, ponieważ dopuszczali się takich otwartych grzechów, bo na czym polegały grzechy faryzeuszy? No najczęściej był to grzech pychy, w jaki popadali. Jest to straszny grzech, jeden z najgorszych duchowych zmas, jaka człowieka może dotknąć, grzech pychy. No ale to łatwo sobie zatuszować i mówić sobie, że się tego nie ma. Natomiast oni z góry patrzyli na ludzi, którzy dopuszczali się takich grzechów zewnętrznych, wyrażanych uczynkami. Że ktoś kradł, ktoś cudzołożył, ktoś inny tak oszukiwał, jak to wielu celników robiło przy pobieraniu tego cła. Mówimy cło, to po prostu dzisiaj to się nazywa podatek, bo mamy dzisiaj i cło, ale cło to jest zupełnie co innego niż podatek i to, co było wtedy nazywane cłem, to dzisiaj nazywane jest podatkiem, bo nie chodzi, że ktoś przewoził towary z jednego kraju do drugiego i trzeba było zapłacić cło. Nie, to był podatek, który każdy musiał zapłacić. Jeden był na rzecz cesarza rzymskiego, który pobierał taki podatek, jeszcze był jakiś tam podatek świątynny na rzecz świątyni, więc to, co nazywamy celnikami tutaj w Biblii, to są pobowcy podatków. I ponieważ to były inne czasy niż dzisiaj, to oni mieli tam jakieś coś pobrać, ale próbowali przy tej okazji, wielu z nich próbowało się dorobić i pobierać więcej niż później odprowadzali na rzecz rządu centralnego i coś zostawiać sobie. Dlatego byli nielubiani. Znaczy nielubiani byli w ogóle, że pracowali dla aparatu rzymskiego. To już z samego tego powodu byli nielubiani. A tym bardziej byli nielubiani, że wśród nich wielu było naciągaczy, którzy pobierali więcej nawet niż rząd rzymski wymagał po to, żeby dorobić samego siebie. W związku z tym dopuszcza, jeżeli ktoś w taki sposób swoich bliźnich oszukuje, no to trudno wtedy nawet człowiekowi, którego umysł, tak, którego serce jest zdradliwe i łatwo oszukać samego siebie, to w takim przypadku takich jawnych, oczywistych grzechów, jawnego, oczywistego, złego postępowania, trudno takiemu człowiekowi wmówić sobie, że jest sprawiedliwy. On po prostu wie, że jest niesprawiedliwy, ale wplątał się w taką sytuację w życiu, a jak się coś człowiek wplączy i trochę w tym posiedzi, to później wyplątać z tego się jest naprawdę trudno i najprościej jest po prostu siedzieć dalej w tym, co było, chociaż sam nie jest się szczęśliwym i zadowolonym, że jest się w takim stanie, ale wyjść z niego jest naprawdę ciężko. Więc nasz Pan poświęcał czas celnikom i grzesznikom, bowiem wśród nich byli ci, którzy mieli świadomość swojej grzeszności i potrzeby uleczenia i oni po prostu tak pragnęli tego uleczenia, tylko nie widzieli jak, bo system żydowski się od nich po prostu odwracał, pogardzał. Wy jesteście grzesznicy i celnicy, nie chcemy z wami mieć nic wspólnego. No więc jak nie chciał im udzielić pomocy, a nasz Pan chciał, wyciągnął pomocną dłoń do nich i wiem, że przynosiło to skutku, bo czyż Mateusz apostoł nie był celnikiem? Był celnikiem. A czyż Zacheusz, tak, który wszedł na drzewo, żeby naszego Pana zobaczyć, nie był celnikiem, pobożcą podatkowym? I czyż nie, jak nasz Pan wyciągnął do niego dłoń, pokazał, że nie pogardza nim, że u niego w domu się zatrzyma, że będzie ja, czy że traktuje go jak dobrego człowieka. Jaki efekt to wywołało? Tak, połowę majątku swojego postanowił rozdać ubogim i stwierdził, że jeśli kogoś coś oszukał, a prawdopodobnie coś naciągnął kogoś, to zaoferował się w czwórnasób. Odda tą kwotę, którą pobrał od kogoś ponad to, co było obowiązkiem. Więc ci ludzie przynajmniej oczywiście nie wszyscy, tutaj nie chcemy gloryfikować celników i tych jawno grzeszników. Tutaj bo to tylko niektórzy wśród nich, ale wychodziłoby więcej niż wśród zewnętrznie zacnych faryzeuszy. Więc nasz Pan jest lekarzem. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Pamiętajmy o tym, że właśnie my jesteśmy tymi ludźmi. Tymi, którzy się źle mają, że wszyscy cierpimy na chorobę grzechu, że przyszliśmy do naszego Pana, żeby się leczyć. I taki jest cel między innymi przychodzenia naszego Pana. Więc pamiętajmy o tym, że nasz Pan jest także naszym lekarzem. Bo nasz Pan ma wiele tytułów i mamy wiele relacji między nami a Jezusem. I o kilka z nich teraz podam. Biblia mówi, że jest wielkim pasterzem. W związku z tym my jesteśmy jego owcami. I jako swoje owce nas prowadzi. Jest. To jest jeden obraz, który pokazuje jakby jeden aspekt relacji, jaka istnieje między nami a naszym Panem. Biblia mówi też, że nasz Pan jest tą winną macicą, czy też bardziej współcześnie winoroślą, a my jesteśmy latoroślami. Czyli wyrastamy z Niego i jak to nasz Pan mówił, że beze mnie nic nie możecie uczynić, bo ze mnie wyrastacie. Jeżeli tylko te swoje soki, siły musicie brać ze mnie, jeżeli będziecie to czynili, to będziecie mogli rosnąć. Czyli i taka relacja istnieje. I nasz Pan mówi, że jest naszym wodzem. A jeżeli jest naszym wodzem, to my jesteśmy jego żołnierzami. Taka relacja też. Czyż nie śpiewamy, że żołnierzem krzyża jestem ja? W jednej z pieśni, czy Biblia nie przyrównuje tutaj bycia chrześcijaninem do żołnierki? Czy nie mówi o tym, że jak ktoś się zaciąga, to znaczy, że już wybrał tą sprawę i teraz już nie kwestionuje rozkazów swojego wodza, się ktoś zaciągnął? Czyż nie każe nam zakładać elementów uzbrojenia, tak, przy ulicy zbawienia, pancerza sprawiedliwości, tarczy wiary, miecza ducha i tam jeszcze paru innych elementów. Używa tej relacji, więc i taka relacja istnieje. Jesteśmy żołnierzami, którzy pod kierunkiem naszego wodza Jezusa mają walczyć o prawdę i sprawiedliwość na tym świecie. Później Jezus mówi, jest Biblia o nim także, że on jest oblubieńcem, a Kościół jest jego oblubienicą. Taka relacja też istnieje. Nasz Pan także mówi o sobie, że jest nauczycielem, a my w związku z tym jesteśmy jego uczniami i uczymy się, bo taka na tym polega relacja nauczyciel-uczeń, że nauczyciel posiada wiedzę, czy też inne, czy pewne umiejętności i przekazuje je swoim uczniom. No i też jest chyba najczęściej używana relacja, o której mówimy najczęściej, to jest, że Jezus jest naszym Panem, a my jesteśmy Jego sługami wtedy. I taka relacja istnieje. I one są bardziej znane, a ja dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na tą właśnie relację lekarza. Więc skoro Jezus jest naszym lekarzem, to my jesteśmy Jego pacjentami. No nigdzie słowo pacjent w Biblii nie pada. Ale jest nasz Pan przedstawiony jako lekarz. Tak, nawet psalm, moglibyśmy zobaczyć psalm 103, wersety 2 i 3. W Starym Testamencie Bóg tak samo i o sobie mówi. Psalm 103, wersety 2 i 3 mówi tak. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Bóg Jahwe też tutaj jest określany jako ten, który leczy choroby. Więc też przedstawia siebie jako lekarza. Więc pamiętajmy o tym. Nasz Pan jest naszym lekarzem, my jesteśmy Jego pacjentami i oczywiście leczymy się u Niego z chorób duchowych. To akurat piękny byłby obraz w przypadku tych, którzy ze swojego dziecka nie znali Jezusa jako swojego Pana, tylko później w swoim życiu dostrzegli to, że są grzeszni, że nie postępują właściwie, a mają pragnienie tak postępować i szukaliby kogoś, kto by ich uleczył z ich stanu i poznali Jezusa. i przyszli do niego właśnie, że znaleźli tego lekarza, który jest w stanie uleczyć im z tego, co im doskwiera. Dlatego też nasz Pan, tacy są błogosławieni, są wymienieni w błogosławieństwach, jakich nasz Pan udzielił na górze, gdy mówił, że błogosławieni są, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Ci, którzy szukają na tą sprawiedliwością. Bo można szukać sprawiedliwości w różnych aspektach. Tu mówimy pod tym kątem, że szukają sprawiedliwości sami w sobie, w swoim postępowaniu, by ich postępowanie było sprawiedliwe, zostaną nasyceni. Nasz Pan uleczy ich z choroby grzechu, która sprawia, że postępują niesprawiedliwie, że nie ma w nich sprawiedliwości i takowi zostaną nasyceni tą sprawiedliwością, którą pragną. Ale tu od razu się widać. Trzeba tej sprawiedliwości pragnąć. Tak samo jak jest się chorym, to trzeba wiedzieć o tym, że jest się chorym. Jedna rzecz. Druga rzecz. Trzeba chcieć się leczyć. Trzecia rzecz. Trzeba znaleźć sobie jeszcze lekarza i poddać się temu leczeniu, jakie ów lekarz zaleca. Więc nasz Pan jest tym właśnie naszym lekarzem, który leczy nas z chorób duchowych. Jakie to są choroby duchowe? No, jest ich wiele. Kilka przykładowo można podać. Takimi chorobami są pycha, samolubstwo, nieprawość, przewrotność, złość, zazdrość, swarliwość, zapalczywość, gniew, niewiara, brak nadziei. To takie choroby ducha i są też jeszcze i te uczynki ciała i szatana w postaci obżarstwo, opilstwo, cudzołóstwo i wszystkie całe te inne rzeczy, które są w Biblii potępiane. To wszystko są choroby grzechu, wynikające z grzechu. I z wszystkich tych rzeczy nasz Pan chce nas uleczyć. O ile tylko będziemy poddawali się temu leczeniu, które On nam przypisuje. Więc nie chodzi tutaj o choroby cielesne, chodzi tutaj o choroby duchowe. No i można by powiedzieć, że w sumie lepiej jest dla nas, że nasz Pan leczy nas z chorób duchowych niż z chorób cielesnych. Bo tak jak było już wspominane na początku wykładu, choroby cielesne znikną same przez się, kiedy człowiek będzie podnoszony, swoją ludzkość, a w ogólności będzie podnoszona z choroby grzechu. A leczenie się z chorób duchowych jest ważniejsze, bowiem zdrowie duchowe jest dużo istotniejsze od zdrowia fizycznego. Dlaczego, ktoś mógłby zapytać? A z dwóch powodów. Trudno powiedzieć, które jest po pierwsze, ale jako pierwsze wymienię to, że od naszego zdrowia duchowego zależy jakość naszego życia. I do tego obecnego mówię, bo jest też pewne rzeczy dotyczące przyszłości, ale zastanówmy się najpierw od tego, co jest tu i teraz, to, co mamy już w tej chwili. Jeżeli jesteśmy zdrowi duchowo, to potrafimy to swoje życie lepiej przeżyć i być zadowoleni i szczęśliwi, nawet jeżeli doskwierają nam mocno choroby fizyczne, choroby cielesne. To będąc zdrowymi duchowo, nie przyjmujemy się nimi tak bardzo. Patrzymy wtedy na, wiemy, ktoś, kto jest zdrowy duchowo, to znaczy, że posiada rozwinięte w sporej mierze zalety charakteru, te owoce Ducha Świętego i one kontrolują jego postępowanie i one rządzą jego spojrzeniem, jego postawą, jaką przyjmuje w życiu, no to ktoś taki nie martwi się o to, że załóżmy ma chorobę, że brakuje mu tego, że brakuje mu, że nie ma tylu dóbr materialnych, które mógłby sobie życzyć, chcieć, bo jeżeli on jest zdrowy duchowo, to on wie, co wie, że wszystkie te rzeczy nie są tak naprawdę bardzo istotne. On wtedy patrzy na to, co jest niewidzialne, na rzeczy ducha i co robi? Cieszy się tym i jest zadowolony i szczęśliwy. Dlatego od właśnie naszego zdrowia duchowego zależy jakość nawet tego życia teraźniejszego. Bo jeżeli ktoś, kto jest zdrowy duchowo, w życiu tym teraźniejszym, obecnym przechodzi ciężkie doświadczenia, to i tak się tym nie trafi. To i tak potrafi być zadowolony i szczęśliwy, jak przykłady wiernych dzieci Bożych przez cały wiek Ewangelii pokazały, że w utrapieniach, w ciężkich prześladowaniach, w ciężkich chorobach byli zadowoleni i szczęśliwi, bo nie patrzyli na to, co jest tu i teraz, tylko na to, co jest tu i tam. I dzięki obietnicom Biblii, dzięki temu, że znali to, co Bóg do nich w swoim słowie mówi, takowi wiedzieli, że właśnie dzięki tym ciężkim doświadczeniom, utrapieniom, uciskom, prześladowaniom, jakie przechodzą, w przyszłości czeka ich, no, w przypadku spłodzonych z ducha, chwała, cześć i nieśmiertelność, w przypadku klas niespłodzonych z ducha, nagroda życia wiecznego i jakieś tam stanowiska, a też bądź co bądź klasa młodociana, również no, nawet stanowiska książąt obiecane w wieku tysiąclecia, to jest bardzo dużo. Więc tym się potrafili cieszyć i tak apostoł Paweł pisze, że tak powinno być. Gdybyśmy zobaczyli do drugiego jego listu do Koryntian, na 4 rozdziału, 2 Koryntów, 4 rozdział, wersety od 16 do 18, a może nawet możemy zobaczyć od wersetu 7, będziemy mieli kontekst. Od wersetu 7 w 4 rozdziale apostoł Paweł pisze tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I teraz apostoł Paweł zaczyna opisywać, jak wygląda jego życie z cielesnego punktu widzenia. Pisze tak. Zewsząd uciskali. Ale co mówi? Nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawił. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Od akurat te ostatnie wersety to już nie były do naszego tematu. A teraz w naszym temacie 16 werset mamy. Dlatego nie upadamy na duchu. Chociaż, jak można by wrócić do wersetu 8-9, nie upadamy na duchu, chociaż zewsząd jesteśmy uciskani, jesteśmy pognębieni, prześladowani i powalani. Tak? Ale pisze apostoł Paweł, nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny, dalszy ciąg 16, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. No, zewnętrzny człowiek to oczywiście nasze ciało. Wewnętrzny to nasza ta wewnętrzna tożsamość, czy zalety charakteru, moglibyśmy powiedzieć. Nasze usposobienie, nasz charakter to jest właśnie ten wewnętrzny człowiek. Jego na zewnątrz nie widać, bo to jest coś, co jest wewnątrz człowieka. I jak się nie ma daru poznawania duchów, tak jak miał nasz Pan, że spojrzał na kogoś od razu wiedział, jaki kto jest, to my nie mając tego daru, jak spojrzymy na kogoś, to nie wiemy, jaki ten ktoś jest. Możemy powiedzieć, jak wygląda. On wygląda już na człowieka zniszczonego, zmarnowanego życiem w starszym wieku. Albo młody i piękny jest, możemy powiedzieć. I tyle widzimy. To bo to jest zewnętrzny człowiek, to jest tyle, co widać. Więc apostoł Paweł jest świadomy tego, że to, że jest zewsząd uciskany, jest prześladowany i różnego rodzaju inne rzeczy go spotykają, to on wiedział o tym, że to niszczy tego zewnętrznego człowieka. I tutaj pisze o tym. Choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje. To nie jest tak, że ja nie zauważam tego i myślę sobie, że wciąż jestem młody i piękny. Nie, on zauważa, że lata mijają, a przede wszystkim ten życie, jakie prowadził. Pamiętamy, w innym miejscu pisze, ile to razy mi się okręt rozbił, ile to razy był w więzieniu, ile to razy był chłostany, biczowany. Raz był już ukamienowany nawet i wyrzucony jako martwy. A okazało się, że nie jest jednak martwy i później podniósł się z tego, to wszystko nie pozostawało bez wpływu na jego ciało, na jego tego zewnętrznego człowieka. I apostoł Paweł nie oszukiwał samą siebie, że nadal jest pełen wigoru i pełen siły fizycznych, bo wyraźnie mówi, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, ale apostoł Paweł nie upada na duchu, bo co? Bo wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Tożsamość, odnawianie się, to czynienie siebie coraz to nowszym, zdrowszym, doskonalszym. Apostoł Paweł zauważa w swoim życiu, że te właśnie prześladowania, uciski, utrapienia, doświadczenia, jakie przechodził, prowadzą do tego, że on duchowo się odnawia, czyli robi się coraz zdrowszy. Czyli jakby te dwie rzeczy ciągną w przeciwne strony. Człowiek ten zewnętrzny słabnie i niszczeje, a ten wewnętrzny się odnawia, jest coraz bardziej pełen życia. No i taki proces działa u wszystkich wiernych, naśladowców naszego Pana, ten, który opisuje u siebie apostoł Paweł. I mówi w 17 wersecie, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Jest świadomy tego, że właśnie dzięki tym doświadczeniom on sobie szykuje obfitość wiekuistej chwały jako zwycięstwa w klasie malutkiego statka. Zwróćmy uwagę jeszcze na te słowa, nieznaczny chwilowy ucisk, czy też nie wiem, czy generalnie nie mówi maluczki tutaj w tym miejscu, że ten maluczki ucisk. Czy takie takie rzeczy, czyli tam ucisk, prześladowania, które on tutaj opisuje, różnego rodzaju ciężkie utrapienia, czy nazwalibyśmy je nieznacznymi? A czy człowiek, powiedzmy, przeciętny człowiek tego świata nazwałby je nieznacznymi? Nie, nie nazwałby ich nieznacznymi, nazwałby ich wielkimi nieszczęściami, jakie kogoś spotykają w życiu. I w sumie można powiedzieć, że to jest właściwe określenie. Bo one same w sobie to wcale nie są nieznaczne. Jeżeli coś, jakaś choroba dotkliwa, dotyka kogoś przez 20 lat życia, czy, a wiemy, że są tacy, którzy i dłużej cierpią, ciężko z powodu mających choroby od dziecka na przykład, niektórzy rodzą się ze strasznymi chorobami, niektórzy jako dzieci albo jako młodzi ludzie tych chorób się nabawiają, później żyją jeszcze kilkadziesiąt lat i cierpią w swoim życiu, będąc przykuci do łóżka, czy w jakikolwiek inny sposób ograniczani i cierpiący ból z powodu tej choroby, to jeżeli patrzymy z naszego punktu widzenia człowieka, rozsądnego człowieka, to wcale nie jest nieznaczna rzecz. To jest wielka rzecz. To jest ciężkie, to jest wielkie. Więc dlaczego apostoł Paweł nazywa nieznaczną? Nieznaczne to się robi dopiero jak się porówna z czymś większym. Tak? Bo jak weźmiemy dla przeciętnego człowieka, powiemy milion złotych. Mało czy dużo? Dla większości ludzi to jest dużo. No i słusznie ludzie powiedzą, to jest dużo. No ale jak powiemy, a tu jest milion złotych, a tam jest 300 miliardów. To ten milion to dużo? Nie, to mało, to już to by każdy powie. Jak tu jest milion po jednej stronie, a tu jest 300 miliardów, czyli miliony razy więcej niż ten milion, to jest mało się robi. Więc jak na coś patrzymy, to zależy od naszego spojrzenia i od tego, z czym to porównamy. Więc jeżeli apostoł Paweł porównał sobie, to teraz, bo ten nieznaczny i Hajdatek jeszcze pisze chwilowy. To żaden chwilowy, to przez całe życie. To nie jest chwila, nie, godzina, dwie czy trzy, że ktoś coś takiego przychodzi. To jest całe życie człowieka. Ale jeżeli długość życia człowieka, powiedzmy nawet, niech będzie, że żyje 100 lat, powiedzmy, to jeżeli 100 lat porównamy do wieczności, no to jest mała chwila wtedy. Tak? Bóg, który ma najdłuższą perspektywę czasową ze wszystkich, tak? Mówi, że tak jak podaje nam porównanie, że dla Niego jeden dzień to jest tak, jak dla nas 1000 lat. Bo On ma taką długą perspektywę czasową. Dlatego też jeżeli tutaj na to, co człowiek przechodzi w tym życiu, to się długość tego porówna się to z wiekuistością, z wiekuistą chwałą, czy z wiecznością, no to rzeczywiście robi się chwilowe. A jeżeli porówna się to z przeogromną obfitością chwały, no to robi się nieznaczne. Tylko, że trzeba mieć to spojrzenie, takie właśnie duchowe, a nie ludzkie. Bo jeżeli się widzi tylko tu i teraz, no to rzeczywiście to zniszczenie zewnętrznego człowieka, no to wielka tragedia życiowa i nic tylko się załamać, płakać i boleć nad tym, zwłaszcza nad tymi, których dotyka to znacznie szybciej niż ogół społeczeństwa. I w 18 wersecie apostoł Paweł wyjaśnia, kiedy się tak rzeczy postrzega. Nam, tak? Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Tak? Tylko dopiero wtedy jest ta wiekuistość chwały, jeżeli nie patrzy się na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Bo jeżeli będziesz patrzył na to, co widzialne, to będziesz utyskiwał i narzekał, bo to, co widzialne, niszczeje i odchodzi. A ty do grobu zmierzasz z każdym kolejnym rokiem. Ale jeżeli będziesz patrzył na to, co niewidzialne, to wtedy to, co niszczeje i te rzeczy, które niszczą to, co widzialne, czyli ucisk, prześladowania, utrapienia, choroby, będzie wypracowywało tą przeogromną wiekuistość chwały. Bo to nie jest tak, że cierpienie samo w sobie jest taką rzeczą uszlachetniającą. Widzimy ludzi na tym świecie. Mało jest ludzi, którzy by nie przechodzili jakichś tam cierpień. I samo przechodzenie cierpień jeszcze nikogo nie czyni szlachetnym i wspaniałym i nie rozwija w nim owoców Ducha Świętego samo przez się. Bo wielu ludzi, którzy przeszło cierpienia, jest właśnie zgorzkniałych i złych na cały świat i na wszystkich, bo dlaczego to mnie spotkało, a inni mają lepiej i będą tylko są nieszczęśliwi i tym nieszczęściem emanują z siebie i starają się unieszczęśliwić wszystkich innych wokół, kogo tylko mogą dosięgnąć tym swoim nieszczęściem. Jak ja jestem nieszczęśliwy, to wszyscy inni powinni być nieszczęśliwi, bo ja się to niesprawiedliwe, że oni nie mają takiego utrapienia, jak ja mam. No bo to jest się właśnie jak i to wtedy to cierpienie, które też przychodzi, wcale nie rozwija w kimś tej obfitości wiekuistej chwały. Bo apostoł Paweł wyraźnie zaznacza, że ta obfitość wiekuistej chwały jest dla tych, którzy patrzą na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Czyli dla tych, dla których rzeczy niewidzialne są najważniejsze, dla tych, którzy żyją tymi rzeczami, dla tych, o których nasz Pan, znaczy dla tych, którzy stosują się do zalecenia naszego Pana, który powiedział: szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te wszystkie rzeczy, z kontekstu wyraźnie wynika, że chodzi o wszystkie ziemskie rzeczy potrzebne do życia, zostaną wam przydane. Więc to dla tych, którzy mają taką postawę i taką hierarchię wartości, to wtedy ten ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Bo przecież jest wielki ucisk nad całym światem. Tak? I setki milionów ludzi, jeżeli nie miliardy, przechodzi ucisk i wcale nie będą z tego, no wiadomo, w tej chwili to nie mamy tej spodzenia z ducha, więc nie mamy członków Kościoła, ale w wieku Ewangelii też cała ludzkość żyła w ciężkich warunkach i bardzo wielu było prześladowanych i trapionych różnymi rzeczami i wcale 99% przecinek, jeszcze jakieś tam cyfry po przecinku, wcale z nich nie dostało przy ogromnej obfitości wiekuistej chwały. Z tego powodu, bo to nie sam ucisk to daje, tylko ucisk, który zostanie przyjęty w odpowiednim duchu, a przyjmowany je może, a może być przyjęty tylko przez takich, którzy patrzą na to, co niewidzialne. Dopiero taki ucisk daje im rozwój, a dopiero rozwój dokonany w nich, przeprowadzony w nich, uprawnia ich do miejsca w niebiańskich fal. Uprawnia u wieku Ewangelii do miejsca w niebiańskich fal, a dzisiaj uprawnia do zwycięstwa w swoim poświęceniu. No i apostoł Paweł kończy takim stwierdzeniem, że albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a co niewidzialne jest wieczne. Widać, że słowo doczesne tutaj w tym miejscu znaczy dla niego przemijające. Tak krótkotrwałe, bo to, co niewidzialne, jest wieczne. No i słusznie, bo to, co widzialne, czyli na przykład nasz ten zewnętrzny człowiek, albo wszystko to, co ten zewnętrzny człowiek może w swoim życiu zgromadzić, cały majątek, który może zdobyć, no jest to doczesne i krótkotrwałe, bo najdłużej będzie się tym cieszył do swojej śmierci. A później w przyszłym świecie żadne tytuły własności z dzisiejszego świata nie będą obowiązywały. Nikt nie może nie wstanie, żaden Rockefeller i nikt komu podobny nie powie: ja tutaj poproszę moje pałace z powrotem i te miliardy, które miałem w banku na koncie zdeponowane, żeby mi oddać, bo to nie będzie miało znaczenia, co miałeś, ile miliardów miałeś i jakie pałace były w twoim posiadaniu, bo tylko to, co niewidzialne, jest wieczne, czyli twoja tożsamość, twoje usposobienie, twój charakter, jaki sobie w tym życiu wypracowałeś, tylko to dostaniesz z powrotem w przyszłym świecie. Nic więcej nie dostaniesz z powrotem z tego świata. Jest to jedyna rzecz, która jest wieczna, bo nie przepada przy śmierci człowieka. A? Dlatego też Bóg często w Biblii nazywa śmierć snem. Bo jak dla nas śmierć, no to umarł i go już nie będzie. A teraz mówimy sen, to znaczy śpi, ale się obudzi. No taki jest normalny wniosek człowieka, bo większość, no przytłaczająca większość ludzi, jak się zasypia, to się też i budzi parę godzin później. Więc Bóg tak, mając tą długą perspektywę czasową i dla Niego nawet jeżeli ktoś, ci co najwcześniej są w stanie śmierci, to już są kilka tysięcy lat w stanie śmierci, to dla Niego jest to kilkudniowy sen zaledwie dla tych ludzi. Niebawem on ich z tego zbudzi. I odda im to, co jest wieczne, czyli ich tożsamość. Dlatego warto patrzeć na to, co jest trwałe, na to, co jest wieczne. I wartość, ażeby to rozwijać, takie usposobienie, no to trzeba się leczyć u lekarza, jakim jest Jezus, bo właśnie w procesie leczenia rozwijamy tego nowego człowieka. Bo ten nowy człowiek z urodzenia, czyli to, co przynieśli, bo przecież każdy z nas przynosi pewien charakter tutaj na ten świat. Nie jesteśmy jak czysta kartka, gdy się rodzimy. Każdy ma predyspozycję, pewną stronę, skłonności do takiego postępowania. Niektóre z tych skłonności są dobre i popychają nas samoczynnie, bez wysiłku z naszej strony do dobrego postępowania. Inne te skłonności niestety są złe i samoczynnie popychają nas do złego postępowania. I nad tym trzeba pracować, dobre rzeczy wzmacniać, złe ograniczać i ostatecznie wytępiać. Ale trzeba się leczyć, bo mamy chore usposobienie. Przez to, że mamy te złe skłonności, urodzimy się duchowo chorzy i trzeba szukać lekarza w naszym życiu. Tym lekarzem jest Jezus Chrystus. Czyż nie tak postępujemy, gdy mamy choroby cielesne, że jak sobie uświadomimy, że coś nam nie domaga, że mamy chorobę, która trafi nasze ciało, to czyż nie szukamy lekarza? Tak? I można by zadać pytanie, że czego nie dałby człowiek, aby wyleczyć się z choroby, która trafi jego ciało? No, wszystko by dał. Kiedy to było? Na wioskę takich przypadek, których sam uczestniczyłem w tym. No nie było to dawno. Na wiosnę tego roku, a najpóźniej jesienią zeszłego roku miałem taką sytuację. Jako tłumacz uczestniczyłem przy sporządzaniu aktu darowizny i to akt darowizny robił w hełmie chory człowiek, który już sam nie mógł się udać do notariusza, dlatego ja z notariuszem udaliśmy się do niego do domu, żeby to notariusz notarialnie sporządził, a ponieważ był to człowiek, który jest obcokrajowiec, językiem mieszkający tu od kilku lat, ale słabo posługujący się językiem polskim, więc był potrzebny tłumacz do tego, więc z tej okazji i ja przy tym byłem. No i człowiek miał niestety ciężką bardzo chorobę prowadzącą do śmierci, dlatego chciał swoje rzeczy prawne uregulować, żeby nie było problemu z tym kawałkiem domu, który posiadał tutaj po jego śmierci. Więc tam robił odpowiednią umowę na tą swoją żonę. No i wszyscy sobie zdawali sprawę, że ten człowiek ma małe szanse już, żeby wyjść z tej choroby. Więc przyjechaliśmy tam z notariuszem do tego miejsca i przez jego sekretarką notariusza, więc w trójkę weszliśmy do tego domu. Kilka ulic stąd zaledwie. Piękny dom. Pięknie urządzone. Widać, że to zamożni ludzie, którzy przeżyli na zachodzie swoje życie, a na starość zjechali do Polski razem ze swoimi pieniędzmi, więc mogli się tutaj pięknie i wybudować, i pięknie urządzić. Także nawet notariusz, który sam jest człowiekiem zamożnym i niejedno już w swoim życiu widział później, jak wyszli, to mówił, że jeszcze tak pięknie urządzonego domu to rzadko można spotkać, bo nie tylko jest widać, że są pieniądze, ale też wszystko jest ich pięknym guście urządzone. No ale co z tego, jak ten człowiek umiera i ta jego żona sama powiedziała, że wszystko to by oddała, z wszystkiego tego by zrezygnowała, tylko żeby odmógł żyć. Bo taką postawę ma człowiek, kiedy ma taką właśnie chorobę fizyczną, która trawi jego ciało, wszystko by oddał, żeby się z tej choroby wyleczyć. Tak? Gotów byłby pojechać na koniec świata, gdyby się dowiedział, że tam jest ktoś, kto potrafi go uleczyć z jego choroby, nie szczędzi żadnych trudów, ponosi taki człowiek wszelkie ofiary i niewygody i poddaje się najbardziej bolesnemu i przykremu leczeniu, byle tylko pozbyć się choroby, która niszczy jego organizm, prowadzi do kalectwa czy też do śmierci. Zrobiłby wszystko, by poprawić swoje zdrowie fizyczne. A skoro mówimy, że zdrowie duchowe jest ważniejsze od fizycznego, to do jakich ofiar, poświęceń i wyrzeczeń powinien być gotowy chrześcijanin, by uzyskać poprawę na swoim zdrowiu duchowym? Ile powinien być gotów poświęcić dla lepszego duchowego zdrowia? Ile niewygód powinien być chętny znieść? Przez jakie cierpienia powinien być gotów przejść? Jakie ofiary powinien być skłonny ponieść, byle tylko uzyskać poprawę na duchowym zdrowiu. Możemy zadać sobie te pytania, bo wtedy wyjdzie na podstawie tych takich czotkowych pytań odpowiedź na pytanie, czy zależy nam na zdrowiu duchowym, choćby tak bardzo jak na zdrowiu tym naszym cielesnym, fizycznym. Powinno bardziej, ale powiedziałbym, dobrze by było, gdyby dobrze jest, jakby się okazało, że już że tak samo bardzo nam zależy. To już by było dobrze. Bo ze zdrowiem duchowym jest tak, że musimy bardzo się starać, myśleć o tych rzeczach, żeby je dostrzegać. Bo to są rzeczy duchowe, w związku z tym niedostrzegalne cielesnymi oczami. A my jesteśmy istotami cielesnymi. To, co cielesne, jest dla nas oczywiste. Dlatego też, tak jak jeżeli mamy cielesne rzeczy i na przykład uprawiamy ziemię, czy uprawiamy jakiś ogródek, to wiemy, że jeżeli zasadzimy pomidory, powiedzmy, ale później po zasadzeniu te pomidory zostawimy samym sobie, czyli nie będziemy pilnowali podlewania, nie damy palików do tych pomidorów, nie wyplenimy chwastów, to to jest dla każdego normalnego człowieka oczywiste, że raczej pomidorów jeść nie będzie z tych krzaczków, które sobie zasadził, bo one pozostawione same sobą uschną. A dzisiaj jeszcze jest ten problem, że i choroby się rzucają różnego rodzaju i szkodniki i przed tym wszystkim trzeba pilnować i podlewać, bo często są te okresy, że jest za sucho. No i to jest dla nas oczywiste. Natomiast w rzeczach duchowych, jakbyśmy powiedzieli, takie rzeczy już nie są tak bardzo oczywiste. Że wydaje nam się, że przyjdziemy do Boga, poświęcimy się w naszym życiu, no i w sumie później nieszczególnie coś robimy, lata mijają, spodziewamy się, że owoce w przyszłości w postaci życia wiecznego będziemy zbierali. No to niekoniecznie tak będzie, bo musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy chorzy i się leczyć, poddawać się temu leczeniu. O wszystko trzeba dbać. Tak jak w rzeczach cielesnych, które mamy, jeżeli nie dbamy o to, co mamy, no to to popada w ruinę, powoli. I tak samo jest w rzeczach duchowych. Tym bardziej trzeba dbać, żeby nie popadło to w ruinę. Więc są takie równoległości, czy przełożenia, moglibyśmy powiedzieć, czy jeszcze podobieństwa między leczeniem fizycznym, a leczeniem duchowym. U podstaw leczenia fizycznego leży świadomość tego, że jest się chorym, w związku z tym powinno się szukać pomocy. Tak, pod pewnym względem paskudne, niebezpieczne są takie choroby, które przez długi czas nie dają symptomów i człowiek nie wie, że jest chory, tylko choroba dopiero się uaktywnia, kiedy jest mocno rozwinięta, a wtedy potrafi być problem, tak? Na przykład z nowotworami, tak jest, że niektóre z nich potrafią w początkowej fazie nie dawać żadnych przykrych objawów. I jeżeli ktoś nie chodzi specjalnie się badać, albo przy okazji czegoś innego, jakiegoś badania innego nie wyjdzie, że ma ten nowotwór, no to może się nie zorientować. Może się zorientować, kiedy ten nowotwór będzie tak duży, że na przykład zacznie naciskać, bo swoją wielkością w ciele, tak, robić, bo on się, no to jest taki twór jakiś sobie rośnie w ciele i sam sobie nie daje żadnych tam objawów, dopiero jak naciska na jakiś inny organ, no to ten organ zaczyna boleć, no i ktoś wtedy widzi, no coś musi być, bo boli, robi badania, ale wtedy może być już za późno. Jest przez medycynę powtarzane w kółko, że w przypadku nowotworów to im wcześniejsze wykrycie, tym większa szansa na wyleczenie. W przypadku wielu nowotworów, w przypadku ich wczesnego wykrycia i przypodjęcia wczesnego leczenia, no to szansa jest prawie 100% wyleczenia się, jeżeli to jest naprawdę wcześnie rozpoczęte. A im później, tym ta szansa jest mniejsza. A nawet jak się uda, to proces będzie boleśny, będzie dłużej to trwało i będzie bardziej bolesne i długotrwałe takie właśnie leczenie. Pamiętam, kiedyś słyszałem w telewizji lekarza, który wyraził się w ten sposób, że stwierdził, że bardzo boleje nad tym, że nadciśnienie nie boli. Bo gdyby bolało, to by się ludzie leczyli. A tak miliony ludzi chodzą z nadciśnieniem, bo to nie samo w sobie nie boli. Dopiero po długich latach posiadania nadciśnienia coś innego zacznie boleć, albo dojdzie do jakiegoś udaru, jakaś żyłka pęknie, bo naczynia krwionośne będą osłabione, bo przecież są przez wiele lat zbyt duże ciśnienie na nie ciśnie. One mają przecież swoją wytrzymałość. My wiemy tak samo, jak to, tak żyły w pewnym sensie, tak jak wąż ogrodowy, się puści za duże ciśnienie w nim, no to pęknie. Bo on może wytrzymać do jakiegoś tam ciśnienia. Tak samo jest z naszymi żyłami. Jakieś tam ciśnienie wytrzymują. Jak jest bardzo duże się robi, to pęka od razu. Jeżeli jest trochę za dużo, no nie pęknie od razu, ale po 20 czy 30 latach takiego trochę za dużego ciśnienia, no to jest zużyte znacznie szybciej niż powinno być. I tak jest w przypadku właśnie chorób cielesnych. Nie ma objawów, to ludzie się nie leczy. W przypadku chorób duchowych, to tym łatwiej popaść w taki stan, bo tak to się dzieje, że nasze choroby duchowe, jakie posiadamy, nasza grzeszność, to nas szczególnie nie boli. Jest bardziej bolesna dla otoczenia niż dla nas samych. Dlaczego? No bo my jesteśmy zżyci. Bo dlaczego? Bo tacy się urodziliśmy, bo tacy jesteśmy, bo takie cechy przynieśliśmy ze sobą na świat. Dlatego tak bardzo wielu ludzi ze swoich wad uczyniło zalety. Czyli uważa to za zalety i jakby im powiedzieć, że to niewłaściwe takie postępowanie czy wypowiadanie się w taki sposób, to by nie zrozumieli, albo nawet byliby obruszeni, oburzeni i powiedzieli, że właśnie takie jest właściwe, a każde inne jest niewłaściwe, bo oni tak są w tym życi i przywiązani. Bo łatwo sobie człowiekowi wmówić, że jest w porządku tutaj z nim duchowo, podczas gdy nie jest. A nawet jeżeli człowiek ma pewną świadomość, która się wyraża tym, że czasami tam na siebie ponarzeka, że ma taką wadę, ale mało kto coś z tym robi. Tak? Ktoś się ponarzeka, o ja to taki jestem, czasami coś palne, nieodpowiedniego. No i tak na siebie ponarzeka, po czym zapomina o tym i do następnego razu, kiedy znowu coś palnie, ale później też nie stara się z tym nic robić i mijają lata, a on trwa w tym stanie. To akurat przykład. Bo tak jest nam najłatwiej postępować. Najłatwiej jest być takim, jakim się jest. A zresztą do tego zachęca ten świat i ogólny trend, jaki mamy na świecie. Bądź sobą. Bądź taki, jaki jesteś. Realizuj swoje pragnienia. No ale to jest niechrześcijański trend taki. Chrześcijaninem ma stawać się lepszym. Nie ma być takim, jakim się urodził, bo w miarę upływu czasu ma stawać się coraz lepszym w swoim życiu. Ma się poprawiać, bo ma przechodzić proces leczenia ze swojej choroby grzechu. W związku z tym ta choroba w miarę upływu czasu powinna być słabsza. Powinien mieć więcej owoców Ducha Świętego, a mniej uczynków ciała i szatana. No ale to nie jest takie proste. Wymaga to wysiłku, wymaga to analizowania samego siebie. Po co by takie choroby wykrywać? I po to, by z naszym lekarzem, żebyśmy mogli w naszym życiu współpracować. Bo to jest właśnie taka rzecz. To jak w przypadku leczenia fizycznego. Mówię o tej świadomości, tak, bycia chorym, ale to dopiero początek. W przypadku choroby fizycznej, cielesnej, trzeba zrozumieć, że jest się chorym. Trzeba pójść do lekarza, poddać się badaniu, a później poddać się leczeniu. A z tym to bywa różnie. W przypadku chorób cielesnych to najczęściej ludzie poddają się temu leczeniu, jakie przepisuje lekarz, ale zdarzają się przypadki, że ludzie nie chcą się leczyć. Tak, pamiętam, byłem kiedyś w jednym zborze i tam coś właśnie, chyba nawet ten wykład mówiłem, to później przy obiedzie rozmawialiśmy, no i jedna siostra opowiadała, bo ja mówiłem w trakcie wykładu, że wśród ludzi, którzy na przykład mają raka, no to taka jedna z tych strasznych chorób dzisiejszej doby, no że niewielu jest takich, którzy wiedząc o tym, nie chcą się leczyć, jednak przytłaczająca większość poddaje się leczeniu, chociaż to leczenie jest bardzo bolesne. Bo to jest leczenie tą radioterapią, czyli chemioterapią. Są to bardzo bolesne formy leczenia, które związane są z dużą ilością cierpienia. I mówię, jak większość ludzi się temu poddaje. No a właśnie ta siostra mi mówi, że jej mąż, właśnie jak zdiagnozowano u niego raka, to nie chciał się leczyć. No i się pyta mi, no i co? No i umarł. Być może nie wiadomo, czy leczenie by mu pomogło, ale nie leczył się, no, no i umarł od naturalny skutek tak, w takiej sytuacji, w przypadku niepoddania się leczeniu, jak ma się nowotwór. A w przypadku leczenia duchowego, to nasz duchowy lekarz ma, tak samo jak ziemski lekarz ma różnego rodzaju środki do zastosowania, leki, operacje, maści takie czy inne, zabiegi tego typu czy innego typu, tak duchowy lekarz ma jeszcze bogatszy arsenał środków do swojej dyspozycji, ale wśród tych środków, tak jak w przypadku poważnych chorób, to bo my, wiadomo, my najbardziej byśmy woleli wziąć tabletkę i żeby po takich, jakichś wziąć kilka dni tabletki pod rząd, żeby choroba przeszła. No to najwygodniejsze to jest, bo nie jest związane z jakimś tam cierpieniem z powodu leczenia. Tak? Ale jak jest choroba poważna jakiegoś organu, to często operacja bywa potrzebna, bo same jakieś tam podawanie leków nie wystarczy. W przypadku choroby tej cielesnej, to tak samo w przypadku choroby duchowej. Z pewnych rzeczy można się stosunkowo łatwo i szybko wyleczyć, ale z innych to tak łatwo nie pójdzie. Potrzebna jest właśnie duchowa operacja tutaj. A sądzę, że takim to akurat ja mi to przyszło na myśl coś takiego, że jak to wygląda duchowa operacja? Co to takiego? Co by było jakby odpowiednikiem operacji w przypadku choroby fizycznej na poziomie duchowym? No, ponieważ operacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Oczywiście w tych przypadkach, kiedy operacja jest możliwa, tak, bo nie w każdej sytuacji jest możliwa, to też jest to taki skuteczny środek, to w arsenale środków, jakich używa Bóg, najskuteczniejsze, które ma do swojej dyspozycji, nazywają się ból i cierpienie. Bo są to rzeczy, które potrafią otworzyć nam oczy i sprawić, żebyśmy dojrzeli to, co w naszym życiu jest niewłaściwego, bo my czasami odmawiamy przyjęcia do wiadomości tego i możemy całe lata bronić jakiegoś sposobu postępowania jako właściwego. Dopiero ból i cierpienie mogą nam otworzyć oczy i zrozumiemy pewne rzeczy. Albo ból i cierpienie wywołany negatywnymi skutkami swojego postępowania potrafią dopiero doprowadzić do tego, że ktoś zrozumie, że to było niewłaściwe, że to było grzeszne, bo doprowadziło go do takiego stanu, w jakim jest w swoim życiu. Więc poddawanie się duchowemu leczeniu jest konieczne, jeżeli chcemy się uleczyć w naszym życiu i nie możemy uciekać przed naszym lekarzem. Przed ziemskim lekarzem mało kto ucieka, bo jeżeli nie chce pójść do lekarza, nie chce się leczyć, to nie pójdzie do lekarza w ogóle. Ale w przypadku na duchowym poziomie to często bywa tak, że do lekarza się przychodzi, ale później się ucieka przed tym lekarzem. No i jeżeli by coś takiego miało miejsce na poziomie tym cielesnym, doczesnym, no to oczywiście, jeżeli by pacjent uciekał lekarzowi, to lekarz nie goni za takim pacjentem. Na punkcie jego sprawa. Chce chorować, chce umrzeć, lekarz się nie przyjmuje. Ten ziemski. Natomiast lekarz duchowy, nasz lekarz duchowy, nasz pan, jest lepszy od ziemskiego lekarza. Dlaczego jest lepszy? A powodów jest kilka. Po pierwsze, lekarz duchowy mówi, ja gwarantuję wyleczenie. Na pewno wyleczę. Znam sposoby leczenia, tylko musisz się poddać temu leczeniu, zastosować do moich wskazówek i zaleceń, to wtedy na pewno zostaniesz uleczony. I wierzymy w to, że Jezus taką moc posiada. Bez choroby grzechu każdego ostatecznie wyleczyć. Chociaż to leczenie może być rozciągnięte w naszym przypadku na dwa etapy. Jeden tu etap do naszej śmierci, później pod nowym przymierzem kolejny. Ale Jezus mówi, gwarancja jest. A w przypadku lekarza ziemskiego, no niekoniecznie. Nawet jeżeli lekarz się stara, daje z siebie wszystko, by pacjenta wyleczyć, to i tak bardzo wielu ludzi umiera. No są choroby nieuleczalne, jest starość, na którą nie ma lekarstwa i nawet nie jeżeli jakaś choroba, to ostatecznie każdego dopadnie osłabienie wynikające ze starości i wtedy to po prostu zemrze po cichutku, po malutku, w starszym wieku zaśnie i się już nie obudzi na następnego dnia, czy po południowej drzemce. No i lekarz żaden nic nie może na to poradzić ziemski. Natomiast duchowy lekarz mówi, że z duchowych chorób każdego w stanie jest wyleczyć. Po drugie, nie chce żadnych pieniędzy. za to. Bo lekarz ziemski na razie dostaje swoją pensję i dlatego leczy, a jak wiemy, to częstokroć jak to jest w szpitalach, zwłaszcza, że trzeba jeszcze mu prywatnie też coś w kieszeń wsunąć, żeby zechciał się naprawdę zainteresować, a nie tylko udawać, że interesuje się pacjentem i jego chorobą. Natomiast lekarz duchowy nie chce żadnych pieniędzy za leczenie i gwarantuje wyleczenie. To dlaczego by uciekać przed takim pacjentem? A przed takim lekarzem? Dlaczego pacjent miałby uciekać? No bo nieszczególnie mu się podoba to leczenie, jakie przepisuje, bo ono może się właśnie wiązać z bólem i cierpieniem i ktoś będzie chciał coś takiego prowadzić, że leczyć się, ale nie poddawać się leczeniu. Tak jak to w szkole trafiają się uczniowie, którzy chcą chodzić do szkoły, ale nie chcą się uczyć. Chodzić do szkoły jest fajnie, są koledzy, koleżanki i jest fajnie i miło, można się powygłupiać i pośmiać, jest z kim pogadać i można się pobawić, ale uczyć się już gorzej. No a chodzenie do szkoły jest właśnie po to, żeby się uczyć. Tak samo chodzenie do lekarza jest po to, żeby się leczyć, a nie tylko, żeby chodzić do lekarza i z lekarzem sobie tam co jakiś czas pogadać o tym czy owym i się poczuć lepiej, bo byłem u lekarza. Więc nie można uciekać przed lekarzem, bo jeżeli uciekamy przed tym leczeniem, jakie nasz pan nam przypisuje, to już wtedy nie ma gwarancji wyleczenia. Raz, że proces się wydłuża, robi się dłuższy i boleśniejszy, ale na dodatek nie ma gwarancji wyleczenia, bo gwarancja wyleczenia jest tylko dla tych, którzy poddają się dobrowolnie, w pełni, z całym swoim sercem temu leczeniu, które duchowy lekarz przypisuje. Dlaczego możemy tak powiedzieć? No mamy w wieku Ewangelii taką klasę ludzi, których nazywamy klasą, w której śmierci. To tacy, którzy nie wyleczyli się ze swojej grzeszności, ze swojej choroby grzechu. Czy Bóg ich nie, czy Bóg z Jezusem, Jezus nie chciał ich leczyć chorobami? Czy gdy, przecież na początku, gdy poświęcali się Bogu, to oni byli równie dobrzy, jak i ci, którzy ostatecznie zwyciężyli. Bo to byli ci, którzy pełni serca, całym swoim sercem poświęcili się Bogu. Bóg przyjął ich poświęcenie i jeżeli spłodził ich z ducha, a to samo w sobie jest gwarancją tego, że oni mogli zwyciężyć. Bo gdyby zwycięstwo w trudnych warunkach wieku Ewangelii było dla nich niemożliwe, to oni by nie przyszli do Boga. A nawet gdyby przyszli, to Bóg, tak można potocznie powiedzieć, od razu by ich spławił. Na samym początku jakimś przykrym doświadczeniem by ich odsiał, tak żeby stwierdzili, że to jednak nie warto, że coś innego by ich bardziej zainteresowało i nie przyjąłby ich poświęcenia, nie spłodziłby ich z ducha, zostawiłby ich na łatwiejsze warunki w wieku tysiąclecia. Ale jeżeli ich przyjął w wieku Ewangelii, to znaczy, że oni dla nich teoretycznie, technicznie zwycięstwo było możliwe. A gdy oni, nawet część z nich przez jakiś czas była wierna swoim poświęceniu, gdy zaczynali zbaczać ze swojej pewności to, co Bóg zostawiał ich, a idź sobie tam na którąś być. Potrzebna mi jest taka klasa, to akurat ty tam będziesz. Na pewno tak nie czynił, bo nie byłoby to zgodne z jego charakterem. A Bóg jest Bogiem miłości. I miłość, gdy widzi kogoś zbaczającego właściwej klasy, to stara się tego kogoś z powrotem sprowadzić. Zresztą była klasa wielkiej kompanii, czyli ci, którzy zaczęli zbaczać właściwego postępowania, ale udało ich się z powrotem wprowadzić. Byli też i tak te zwycięzcy w klasie tych spodzonych z ducha. To też nie są, to też są ci, którzy mieli potknięcia i w pewnym momencie się ich postępowanie pozostawiało coś do życzenia. Pojawiały im się grzechy z czasu do czasu, ale ich można było bardzo szybko doprowadzić do pokuty i do powrotu do właściwego postępowania, dlatego byli maluszkim statkiem. Tych z wielkiej kompanii to z wielkimi problemami udawało się doprowadzić z powrotem do wielkiego, do dobrego, właściwego postępowania, a tych z klasy, w której śmierci Bóg też się starał przez odpowiednio długi czas w przypadku każdej jednostki doprowadzić ją, zawrócić złej drogi i doprowadzić z powrotem do złego postępowania. Ale nie mógł ich wyleczyć. I to nie świadczy o tym, że nie jest wszechmocny, bo nie mógł. Powiem, człowiek ma wolną wolę, którą dał Bóg i tą wolną wolę szanuje i nikogo do niczego nie zmusza na siłę. Dlatego też jak jakiś poeta wyraził taką myśl, która brzmi tak. Bóg może świat zniszczyć, może też nowy sprawić, lecz bez Twojej woli nie może Cię zbawić. Jest taki fragment wiersza. Bo rzeczywiście, żeby świat zniszczyć, Bóg nie potrzebuje naszej współpracy. By nowy sprawić, czy by nowy stworzyć, też nie potrzebuje naszej współpracy. W żaden sposób może sam to zrobić. Ale bez Twojej woli nie może Cię zbawić. Rzeczywiście. Do chwili obecnej, i tak samo spodziewamy się, że po wieki wieków, po wieczne czasy, nikt nigdy nie zostanie zbawiony, kto nie odda dobrowolnie swojej woli Bogu i nie podporządkuje się Jego zaleceniu. A w tym przypadku nie podporządkuje się temu procesowi leczenia, jaki Bóg komukolwiek danej osobie ustali jako właściwy sposób leczenia. Rzeczywiście prawdziwe jest to stwierdzenie, że Bóg może świat zniszczyć, może też nowy sprawić, lecz bez Twojej woli nie może Cię zbawić. I w tym momencie nasz wykład przerwiemy, bo mam jeszcze drugą część tego wykładu, to będzie drugi wykład, która będzie miała tytuł Rzeczy pomocne do duchowego zdrowia. No dzisiaj tylko w sumie mówiłem o wadze i znaczeniu duchowego zdrowia i że trzeba o tym myśleć, trzeba się do tego przykładać i trzeba pamiętać o tym, że jest się chorym, abyśmy nigdy o tym nie zapominali, że jesteśmy chorzy duchowo, że potrzebujemy duchowego lekarza i że musimy poddawać się leczeniu, a tak jak w leczeniu ziemskim, nie wszystko jest przyjemne, bo i gorzkie pigułki, i operacje, i amputacje się zdarzają w przypadku ziemskich, cielesnych chorób. Tak samo dzieje się też w przypadku duchowych, ale trzeba się temu poddawać, jeżeli chcemy uzyskać duchowe zdrowie. A nabywania coraz większej miary duchowego zdrowia w braterstwu życzę, sam również prawdę. Ja tym kończę. Dziękuję za uwagę.